na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym miesiącu, podobnie jak w ubiegłych, będziemy skupiać się na jednej z postaci biblijnych. W październiku była to postać Abrahama. Spoglądaliśmy na jego życie, w jakim celu Pan Bóg go wybrał, jak pokierował jego życiem. Tam oczywiście pojawił się temat wierności, szczególnie wtedy, kiedy Bóg kazał mu złożyć swojego syna w ofierze. I to wszystko działo się po to, żeby zebrać ludzi w jedną wspólnotę. Żeby właśnie od Abrahama rozrósł się naród izraelski. Zapowiem, że w naszej wspólnocie w apostolacie Margaretka co tydzień mamy przeznaczone Słowo Boże, które jest również udostępniane na naszym profilu margaretkowym na Facebooku. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Margaretki Kalisz i tam jest możliwość właśnie wzięcia tego słowa, które tam podajemy i rozważanie je. Jest to słowo przewidziane na każdy kolejny tydzień i w tym miesiącu, w miesiącu listopadzie, jest to postać Jakuba, jednego z patriarchów Izraela, syna Izaaka, którego dziadkiem był właśnie Abraham. Jakub jest jakby drugą postacią, na której chcielibyśmy się skupić teraz już w drugą kolejną w tym miesiącu, w miesiącu listopadzie, ponieważ widzimy także w jego życiu, w jego powołaniu wielki dar i wielkie zadanie, które Pan Bóg mu zlecił. Chociaż najpierw chciałbym zatrzymać się przy Jakubie jako człowieku, który też zmagał się ze sobą, zmagał się ze swoją przeszłością. A mianowicie jak ona wyglądała. Izaak, ojciec Jakuba, miał dwóch synów. Był właśnie nim Jakub, a drugim był Ezaw. Ezaw był synem, który pierwszy się urodził, chociaż razem z Jakubem byli bliźniakami, ale Ezaw narodził się jako pierwszy i zaraz za nim wyszedł Jakub, narodził się w taki niecodzienny sposób, a mianowicie trzymając swojego brata zapięte. Czyli można powiedzieć, że obaj rodzili się w tym momencie, jednak to bycie pierwszym przysługiwało Ezawowi. I Jakub był świadomy, że jest tym drugim synem. Bardzo często Jakub dawał mu odczuć, że jest tym synem niejednokrotnie gorszym. Nawet sama Biblia o tym mówi, że Izaak bardziej miłował Ezawa, natomiast Jakuba bardziej kochała jego matka. I tutaj widzimy to, w czym wzrastał Jakub, a mianowicie z tym stanem świadomości tego, że jest gorszym, że jest tym drugim. I ojciec jakby więcej uwagi poświęcał Ezawowi niż Jakubowi. I widzimy, że Jakub wzrasta w tym takim stanie bycia gorszym. Jednak cała historia życia Jakuba zacznie się diametralnie zmieniać. Tym momentem jest spotkanie ojca Jakuba, Izaaka, wraz z Ezawem, kiedy prosi, poleca mu, żeby upolował zwierzynę, przyrządził ją, przyszedł z nią do ojca, on wtedy ją spożyje i pobłogosławi swojego syna, niejako przekazując mu błogosławieństwo pierworodnego. I w ten sposób przekaże mu całą spuściznę, którą posiada. Kiedy matka usłyszała polecenie, które Jakub zlecił Ezawowi, przygotowała potrawę, przekazała wszystko Jakubowi i skierowała go do ojca. Jakub wiedział, że jest jakby innej budowy niż jego brat Ezaw, ponieważ jego skóra była pełna włosów, więc ojciec zaraz wyczuje, że nie ma do czynienia z Ezawem, dlatego matka ubrała go, albo może inaczej, w taki sposób przygotowała jego odzienie, żeby ojciec, dotykając syna, ponieważ Izaak już wtedy był niewidomy, dotykając syna, żeby wyczuł, że ma do czynienia z Ezawem. I kiedy Jakub przyszedł do swojego ojca z potrawą, którą mama mu przygotowała, wtedy Izaak oczywiście badał, z kim ma do czynienia. Doszedł do wniosku, choć głos jest głosem Jakuba, to ręce, jakie ma, są to ręce Ezawa. I zaufał nie temu, co słyszy, lecz temu, co czuje. I wtedy udzielił błogosławieństwa swojemu synowi Jakubowi, myśląc, że jest to Ezaw, takimi oto słowami. Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan. Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego. Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź Panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twej matki. Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony. Zobaczmy, że błogosławieństwo, które otrzymuje Jakub, jest przepełnione ogromną miłością i tym, że Bóg będzie przy nim przez cały czas. Ziemia będzie obfita, więcej, ziemia będzie rodziła plony dla niego. Ludy będą mu służyć, pokłon będą oddawać narody. Bądź Panem twoich braci, tutaj oczywiście mowa o jednym bracie Ezawie, będziesz dla niego Panem, a wszyscy dookoła będą twoimi sługami. I to oczywiście później dalej, w trakcie, kiedy będziemy ten tekst analizować, te teksty związane z osobą Jakuba, zobaczymy tam małe zawirowania, że to wszystko nie będzie do końca takie proste i nie będzie to tak mocno uporządkowane. Chociaż jednak widzimy, że Jakub to, jak postąpił i co zrobił, sprawia, że będzie cały czas żył z takim stygmatem brata, który ucieka. Brata, który ucieka przed Ezawem, bo kiedy Ezaw się dowiaduje o tym, co zrobił Jakub, kiedy wszystko wychodzi na jaw, jest żądny śmierci Jakuba. Zobaczmy, że droga Jakuba jest drogą bardzo trudną. Najpierw Jakub czuł się jako ten gorszy. Teraz podstępem wykrada niejako pierworództwo albo błogosławieństwo pierworodnego. I dalej ostatecznie będzie uciekał przed swoim bratem. Zobaczmy, że ta historia, chciałoby się powiedzieć, że jest na wskroś historią tragiczną dla człowieka, bo trudno jest uciekać przez całe swoje życie przed przeszłością. Bardzo wielu ludzi, którzy dokonują różnych wyborów w swoim życiu i żyją właśnie z taką świadomością swojej przeszłości, niejednokrotnie nie jest w stanie tego udźwignąć. Więc historia Jakuba jest historią trudną, a chciałoby się powiedzieć może nawet momentami tragiczną. Jednak Pan Bóg nie pozostawia Jakuba samemu sobie, bo błogosławieństwo Izaaka ma także konsekwencje niebiańskie, ponieważ jest przekazaniem tej samej mocy błogosławieństwa, jaką otrzymał Abraham, później Izaak i teraz otrzymał od Izaaka Jakub. Choć chciałby się powiedzieć, że jak to błogosławieństwo może zadziałać, skoro zostało wykradzione? Musimy pamiętać, o tym nie powiedziałem, że Ezaw oddał swoje pierworództwo, ponieważ Jakub, kiedy Ezaw przyszedł do niego jeszcze jakiś czas wcześniej, poprosił o to, aby podzielił się z nim miską soczewicy, którą przygotował i którą spożywał. Wtedy Jakub mówi, dam ci, ale zrezygnuj ze swojego pierworództwa. I wtedy Ezaw, głodny, zlekceważył sobie ten dar i mówi, dobrze, zrzekam się, ale daj mi teraz się najeść. I wtedy Jakub uznał, że Ezaw zrzekł się jednocześnie i pierworództwa, i błogosławieństwa pierworodnego. Więc zobaczmy, że z jednej strony Ezaw ma pretensje, ale wcześniej zlekceważył sobie ten dar. Jakub oczywiście nie podjąłby takiej decyzji, żeby wziąć pierworództwo, błogosławieństwo pierworodnego, ale wiedział, że przecież Ezaw się na to wcześniej zgodził. Nie protestował. Jedyne, co powiedział do matki, która go zachęciła do tego, żeby poszedł do ojca, było to, że ojciec wyczuje, że nie ma do czynienia z Jakubem, ale z Ezawem, bo ma całkiem inną budowę ciała, jego starszy brat. To był jedyny problem, z którym mierzył się Jakub. Nie to, że ma pójść i ma wziąć pierworództwo, skoro Ezaw się już wcześniej zrzekł go. Tak samo jest z kapłanem, który otrzymuje łaskę święceń. Otrzymał ją od Boga, choć są i tacy, którzy lekceważą sobie ten dar jak Ezaw, którzy uciekają przed tym darem, mówiąc sobie, a co tam, mogę przecież żyć tak jak chcę. Nie muszę żyć zgodnie z tym, co Bóg mi dał, do czego Bóg mnie zobowiązał i do czego Bóg mnie zaprasza, ale mogę sobie żyć swoim własnym życiem. I może są i tacy kapłani, którzy tak myślą i może tak postępują, co oczywiście jest tragiczne. Zlekceważyć sobie dar święceń jest ogromnym sprzeniewierzeniem się Bogu. I zobaczmy, Ezaw tak postąpił. Jakub wykorzystał sytuację i poszedł po błogosławieństwo. Myślę, że tutaj też w jakiś sposób sprawdza się pewne przekonanie i pewna prawda, że jeżeli ktoś lekceważy sobie dar, Bóg się od niego odwraca. A jeżeli ktoś, choć tego daru nie otrzymał, ale jest go spragniony, Bóg tym darem go obdarzy. I tak stało się w przypadku Jakuba. I jednak widzimy, że Jakub, świadom tego, co się wydarzyło, ucieka, bo się boi swojego brata. I zobaczmy, że ta ucieczka jest w jakiś sposób ukryta, może inaczej, może być ukryta w sercach bardzo wielu ludzi, którzy uciekają przed swoją przeszłością, przed historią, żyją ze stygmatem bycia gorszym, niepotrzebnym, może jednocześnie odrzuconym. I wiele cierpienia, które pojawia się na świecie, to cierpienie ukryte. Nie to wywołane przez chorobę, nie to, które jest wywołane przez różnego rodzaju kataklizmy, ale bardzo wiele cierpienia to cierpienie wewnętrzne, którego człowiek nie jest w stanie unieść, dlatego że dźwigając je, widzi, że ono nie potrafi zniknąć. Jest to cierpienie wewnętrzne, cierpienie, które tak naprawdę wpływa na wszystkie decyzje człowieka. Życie ze świadomością bycia gorszym jest czymś strasznym. Jakub ucieka przed Ezawem i co się dzieje? Kiedy ucieka, Bóg realizuje plan, który obiecał Abrahamowi. Ponieważ kiedy Jakub ucieka, kiedy gdzieś się chroni w jednym z miejsc, Bóg przychodzi do niego we śnie. I jak opisuje Księga Rodzaju, we śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów Boży, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. Zobaczmy, widzi drabinę, która łączy niebo z ziemią, że Bóg wstępuje na ziemię, schodzi. I często ta drabina jest nazywana drabiną Jakubową, bo Bóg przychodzi przez ludzkie życie. To człowiek jest tą drabiną. Chciałoby się powiedzieć, to kapłan jest tą drabiną, po której człowiek albo przez którą człowiek schodzi na dół. Kapłan jest tą drabiną poprzez sakramenty, poprzez dary łaski, przez które Bóg wstępuje na ziemię, schodzi na dół, po to, żeby właśnie dotykać ludzkich serc. I wtedy, podczas tego błogosławieństwa, Bóg powiedział do Jakuba: ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu, a to potomstwo Twe będzie tak liczne jak proch ziemi. Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twych potomków. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję. I zobaczmy, że Pan Bóg posługuje się Jakubem, człowiekiem, żeby zbudować wielki naród, żeby zebrać ten naród, żeby przez niego ten naród się rozszerza, żeby jego żony, jego dzieci były spadkobiercami jego błogosławieństwa, obietnicy. I później, jak zobaczymy w Księdze Rodzaju, Jakub już nie pobłogosławi pierworodnego, ale pobłogosławi wszystkich swoich synów, w tym jeszcze dwóch synów Józefa, jego syna, który zostanie sprzedany w Egipcie przez braci. Dwóch jego synów również będzie spadkobiercami błogosławieństwa Jakuba. Czyli już wtedy pobłogosławi wszystkich swoich synów, chociaż jeden, Juda, będzie spadkobiercą błogosławieństwa głównego, ale pobłogosławi wszystkich swoich synów. Zobaczmy, że Pan Bóg posługuje się Jakubem do tego, żeby z niego, z jego osoby pojawił się wielki naród. Bardzo ważne jest to, że Pan Bóg, wybierając Jakuba, nigdy nie cofa raz danego słowa. Nigdy nie cofa się przed nawet złem, czy w tym momencie chciałbyś powiedzieć przed kłamstwem, ale wie, że raz dane słowo nigdy nie zawiedzie. I z każdego, nawet nieraz zła, Pan Bóg potrafi wyprowadzić dobro. I bardzo ważne wydarzenie, z którym Jakub się mierzy, to jest wyjście do Ezawa po to, żeby się z nim spotkać. Jakub już nie chce żyć z takim stygmatem bycia gorszym. Nie chce przez całe życie uciekać przed Ezawem, ale idzie do swojego brata, by się z nim spotkać. Chce iść po to, żeby zrzucić z siebie to jarzmo bycia gorszym i to jarzmo ucieczki. Chce spotkać się ze swoim bratem, chociaż wie i ma w głowie te słowa, które Ezaw wypowiedział, że zabije Jakuba za to, co zrobił. I kiedy Jakub idzie do Ezawa, wysyła posłańców, a ci mu mówią, że Ezaw idzie w jego kierunku, a wokół niego idzie 400 ludzi. Słysząc to, Jakub się przeraził. Myśli sobie, że Ezaw idzie go zabić, mając tyle osób wokół siebie. Dlatego powziął taką myśl, że chce przekupić swojego brata, wiedząc, że Ezaw lubi zjeść, bo to było oczywiście też pewną formą tego, że zostawił swoje błogosławieństwo pierworodnego i pierworództwo, więc wykorzystał tę słabość Ezawa i dlatego wysyła wszystkie dary przyrządzone, wysyła osoby z tymi darami, żeby szły przed Jakubem i kiedy Ezaw ich spotka, to na pewno jego serce zmięknie i zmieni zdanie. Nie będzie chciał Jakuba zabić. Ale słyszy, że Ezaw idzie dalej w jego kierunku. Dlatego Jakub stawia na przodzie swoje żony i ich dzieci, a sam idzie na początku. I kiedy spotyka się z Ezawem, zwraca się do niego: Panie mój. Wiemy doskonale, że błogosławieństwo Jakuba, które otrzymał od swojego ojca Izaaka, brzmiało, że on będzie panem dla każdego ze swoich bliskich. A tutaj on mówi do Ezawa: Panie mój. Ezaw zwraca się do niego: mój bracie, on mówi: Panie mój. Później mówi, siebie nazywa sługą, sługą Ezawa. A przecież to wszyscy, cała rodzina Ezawa i wszyscy dookoła mają być sługami Jakuba. Czyli Jakub jest świadomy, że staje przed tym, który powinien otrzymać błogosławieństwo pierworodnego. Staje przed pierwszym swoim bratem, który powinien być spadkobiercą, a nie jest. I dlatego właśnie w sercu Jakub jest cały czas świadomy, że to Ezaw powinien przyjąć to, co on otrzymał. Dlatego w taki sposób zwraca się do swojego brata. I to jest moment, kiedy Jakub pojednał się ze swoją przeszłością. Więcej, Ezaw chce służyć Jakubowi, ponieważ proponuje, żeby jego współtowarzysze pomogli rodzinie, bliskim Jakuba, żeby przeszli tą drogę właśnie do krainy Ezawa, żeby on tam mógł ich ugościć. Więc Ezaw chce służyć. Jest świadomy, że to Jakub otrzymał błogosławieństwo pierworodnego i to Jakub teraz jest spadkobiercą wszystkiego. I myślę, że ta historia pokazuje nam, jak Pan Bóg posługuje się naszą historią życia. Nieraz jest tak, że możemy też żyć z takim poczuciem bycia gorszym, na przykład w domu, w rodzinie. Zakładam margaretkę, modlę się w margaretce, modlę się za kapłanów i czuję, że jestem gorszy, jestem gorsza w mojej rodzinie, bo modlę się za kapłana, modlę się za kościół, a wszyscy dookoła nie mogą jakby patrzeć na Kościół, patrzeć na wspólnotę Kościoła, kiedy wchodzą w te narracje, wyszukując tylko grzechy Kościoła, błędy Kościoła. Oczywiście one są obecne i za nie Kościół cały czas przeprasza. Wszyscy powinniśmy za nie też przepraszać, za te błędy. Ale z drugiej strony nie możemy żyć cały czas ze stygmatem, że to nasza wina, że to wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to, bo to nieprawda. Chociaż cierpi cała wspólnota, ale nie może ponosić odpowiedzialności. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie żyli cały czas z tym poczuciem, że Bóg w naszym życiu działa, że Bóg się nami posługuje, że Bóg chce w naszym życiu działać. I tak samo działa w naszych rodzinach. Chociaż Jakub uciekł z domu. Jakub założył swoją rodzinę poza domem, daleko od Ezawa. Prawdopodobnie nawet nie wiadomo, czy widział się później z ojcem. I zobaczmy, ta historia Jakuba jest historią bardzo trudną. Że możemy cały czas, żyjąc wiarą, żyjąc blisko Boga, możemy żyć z takim poczuciem bycia gorszym. I trudno jest to znieść. Jeżeli człowiek się nie podda i będzie do końca wierzył i budował na Bogu, to Pan Bóg przyjdzie z ocaleniem. I ten moment, kiedy Jakub spotyka Ezawa, jest momentem przełomowym w życiu Jakuba. Przełomowym w całym jego życiu. Że on teraz będzie żył jako patriarcha, jako spadkobierca błogosławieństwa, które otrzymał Abraham od Boga, Izaak i później on sam. To jest ten moment, kiedy zrzuca jakby jarzmo przeszłości, o którym także Ezaw w swoim błogosławieństwie słyszy, że to jarzmo przeszłości też zdejmie Bóg z jego plecu. I zobaczmy, że to jest historia, myślę, że z jednej strony bardzo trudna, ale może w jakiś sposób być także bliska nam. Że możemy też żyć z takim się poczuciem bycia gorszym, uciekając przed czymś, bojąc się czegoś, ale jednak warto trwać blisko Boga, warto być przy Bogu, bo dzięki temu człowiek zwycięża. I zobaczmy, jakby takim zwieńczeniem tej historii, którym chciałbym się posłużyć, jest moment, kiedy Bóg walczy z Jakubem. Jakub zasnął i wtedy, jak podaje Księga Rodzaju, w 32 rozdziale, 25 wersecie, Jakub z kimś walczył, zmagał się z Jakubem aż do wschodu jutrzenki. I wtedy jest ten dialog. Jakub nie wie do końca, z kim się zmaga, dopiero później sobie to uświadamia. Ten ktoś mówi do Jakuba, żeby go puścił. Jakub mi mówi, że nie. I wtedy on wywichnął mu staw biodrowy. To znaczy, że Jakub od tego momentu staje się kaleką. Ten staw biodrowy, ten wywichnięcie tego stawu biodrowego będzie wpływał później też na życie Jakuba. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg pokazał Jakubowi, żebyś przestał uciekać, bo przecież staw biodrowy odpowiada za cały mechanizm chodzenia, żebyś Jakubie przestał uciekać, że Pan Bóg jakby fizycznie, namacalnie daje mu odczuć, jakby sprowadza go do takiego momentu, żeby Jakub przestał uciekać. I nieraz są takie wydarzenia w naszym życiu, tak to wszystko się jakoś układa, że Pan Bóg daje nam do zrozumienia, że chce coś zakończyć w naszym życiu. Coś, co jest trudne, coś, co jest bolesne, coś, z czym człowiek się cały czas zmaga. Pan Bóg w jednym momencie, poprzez jedno doświadczenie, chce to rozwiązać. I w przypadku Jakuba było to wywichnięcie stawu biodrowego. Że od tego momentu Jakub już nie będzie mógł biec. Jakub już nie będzie mógł uciekać, że Jakub będzie poruszał się w bardzo powoli, może nawet z wielkim trudem. Będzie szedł naprzód, ale każdy krok będzie związany z ogromnym bólem. Więc zobaczmy, że Jakub przestaje uciekać. Jakub już nie ma się czego bać. Że Bóg mu pokazuje, ja będę teraz szedł z tobą. Ja będę twoją obroną. I mówi dalej, odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Jakub zwyciężył w tym momencie Pana Boga. Zobaczmy, to słowo Izrael, walczący z Bogiem. Czy naród, czy lud, czy chrześcijaństwo, czy chrześcijanin, czy w ogóle człowiek, to nie jest ktoś, kto walczy z Bogiem? Czy nie jest dzisiaj tak, że mamy do czynienia z ogromną walką z Bogiem? Walką oczywiście nie w sensie fizycznym, ale walki duchowej, wewnętrznej, kiedy zło niejednokrotnie zwycięża człowieka, kiedy człowiek niejednokrotnie idzie za mechanizmami zła, posługuje się mechanizmami zła, idzie za złem. Celem jego dąży nie jest dobro, ale zło. Co nie można powiedzieć, że człowiek jest zły, bo człowiek z natury jest dobry, ale dokonuje, może dokonywać złych wyborów i dokonuje złych wyborów. Walczący z Bogiem. I myślę, że to słowo Izrael w jakiś sposób może być obecne w naszym życiu. Ja mogę być tym, który walczy z Bogiem. Walczy w takim sensie, że chce sam stawać się Bogiem, myśląc, że ma Boga w swoich dłoniach, więc może z Bogiem wszystko zrobić. Tak jak myśleli arcykapłani, faryzeusze, wtedy, kiedy wydawali Pana Jezusa na śmierć. Wszystko możemy z Tobą zrobić. Jesteś w naszych rękach. I tak może myśleć kapłan, który bierze Pana Jezusa do swoich rąk w czasie Eucharystii. I tak może myśleć kapłan, który jest na parafii, posługuje wspólnocie, myśląc sobie, wszyscy są moją własnością. Mogę zrobić z nimi, co chcę. A przecież kapłan jest powołany do tego, żeby służyć, żeby jednak być blisko ludzi, żeby towarzyszyć ludziom, żeby chronić ludzi. I tak samo mogą też myśleć ludzie, co mi może zrobić ktokolwiek. Mogę zrobić dzisiaj wszystko i mogę kłamliwie kogoś oczernić i mogę rzucić jakąś potwarz na kogoś, może nawet na samego kapłana. Nikt mi nic nie zrobi. Jak łatwo żyć w tłumie anonimowych ludzi. A Pan wychodzi naprzeciw. Pan staje na środku. Bo przecież pozwolił zrobić z sobą wszystko. Wydał się na śmierć. Zdecydował się na to i w ten sposób pokazał, że człowiek może zrobić z nim wszystko. I tak jest dzisiaj. Chcemy prosić Pana Boga o to, żeby nam dopomógł, żeby nas samych nie zostawiał, ale żebyśmy czuli Jego ogromną obecność w naszym życiu i Jego ogromną miłość, bo Bóg jest przy nas do końca. Prośmy Pana Boga o to, żebyśmy, odkrywając w życiu Jakuba Jego miłość do Boga, odkrywali także naszą miłość, którą mamy ukrytą w sercach. Choć, tak jak mówiłem, życie Jakuba było pełne zawirowań, to jednak Pan Bóg posłużył się nim. I tak jest w życiu naszym, w apostolacie Margaretka, tak może być w życiu kapłana, że mimo ludzkich zawirowań, błędów, może nawet i grzechów, Pan Bóg nadal chce się nami posługiwać. Nadal chce, żebyśmy byli narzędziami w Jego rękach. Dlatego prośmy Pana Boga, żeby On zwyciężał przez nasze życie, aby nam pomagał, abyśmy czuli, że jesteśmy przy Nim, a On jest przy nas, żeby ta miłość Boża w nas zwyciężała, a my, żebyśmy byli też spadkobiercami życia i powołania Jakuba, żebyśmy widzieli, że i naszym życiem Pan Bóg się posługuje. Niech Bóg nas prowadzi i niech nas przemienia, szczególnie teraz w tym wyjątkowym miesiącu, listopadzie, teraz, kiedy trwamy w modlitwie za naszych zmarłych, kiedy ich życie już się zakończyło, kiedy już stanęli przed Bogiem, by zdać sprawę ze swojego życia, może właśnie potrzebują naszej modlitwy. Dlatego pamiętajmy, w naszych modlitwach za wszystkich zmarłych kapłanów, za zmarłych członków apostolatu Margaretka, aby dobry Bóg otworzył im bramy nieba, jeżeli tam w czyśćcu czekają na ten dar łaski, aby Bóg otworzył im bramy nieba, aby wejrzał na ich życie i na naszą modlitwę. Nie ustawajmy w niej, ponieważ wiemy, że ta modlitwa ma wielką moc, szczególnie teraz, w tym wyjątkowym miesiącu, kiedy modlimy się za tych, którzy od nas odeszli. Pamiętajmy, że ta modlitwa ma wielką moc. I modlitwa za zmarłych, ale też modlitwa właśnie w apostolacie Margaretka, którą odmawiamy raz w tygodniu za konkretnego kapłana. Ta modlitwa ma wielką moc, ponieważ to Bóg przez tą modlitwę też dopełnia tego, co rozpoczął w życiu tego konkretnego kapłana. Niech miłość w naszym życiu, w życiu całego naszego apostolatu, w życiu kapłanów zwycięża każdego dnia. Amen.